Oto jest chłopak przekonany, że dziewczyna, z którą chodził parę lat, nie jest dla niego. Ma już prawdziwą miłość, poznał ją, jest przekonany, że z tą trzeba budować przyszłość, ale nadal trzyma jednak z tamtą wcześniejszą, trochę z nią flirtuje, ponieważ ma bogatych rodziców, wpływowych, ma dużo pieniędzy, no i dzięki temu może pochodzić na ciekawe imprezy, załapać przy niej różne kontakty, ludzi sławnych, znajomych i tak dalej. W tym czasie nie chcę, aby ta wartościowa dziewczyna dowiedziała się o tym, że on nadal trzyma z tamtą, flirtuje z tamtą, bo przecież z tą chce spędzić całe życie i z tą chce budować ten trwały, prawdziwy związek. Obawia się, że gdyby się dowiedziała, to mógłby ją stracić, mógłby ją zrazić. Co podpowiedzieć takiemu młodzieńcowi? Dla dobra związku, który chce naprawdę zbudować na całe życie, najlepiej, żeby jak najszybciej zerwał z tamtą dziewczyną. Żeby jak najszybciej z nią skończył, bo stare kontakty im dłużej trwają, tym bardziej szkodzą dla ich związku. Weźmy inny przykład. Jakiś czas temu dyktator Iraku Hussein został w opinii ogólnoświatowej uznany za ludobójcę, za kogoś, kto szkodzi swojemu narodowi, kto szkodzi ludzkości. Dobro i przyszłość tego narodu irackiego domagało się jak najszybszego schwytania i osądzenia tego człowieka. No i wielu Irakijczyków stanęło przed dylematem. Może niektórzy do dzisiaj stoją. Po której stronie się opowiedzieć? I wiemy, że im dłużej temu człowiekowi udawało się ukrywać, tym bardziej szkodził narodowi. Trzeba to było przerwać. Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do Słowa Bożego, które jasno wskazuje, że w każdym rodzącym się na nowo, spotykającym się z Bogiem, zderzają się dwa światy. Jest stary człowiek, stara natura, grzeszna natura i jest nowy człowiek, wewnętrzny człowiek, zrodzony z góry, ten duchowy człowiek, to nowe stworzenie, które Bóg w nas zradza. Ten stary człowiek żyje dla grzechu, nowy człowiek żyje dla Boga. Jeśli ktoś jeszcze się nie narodził na nowo, to chciałbym, żeby też słuchał, bo to ważne i dla niego, nie tylko dla tych, którzy już się narodzili na nowo. Aby nowy człowiek mógł prowadzić nowe życie, aby ten wewnętrzny człowiek mógł wzrastać, mógł się rozwijać i upodabniać się do Chrystusa, to Bóg postanowił, aby ten stary człowiek, stara natura, został ukrzyżowany wraz z Chrystusem, aby poszedł na śmierć. To następuje przez wiarę, naucza nas Słowo Boże, że gdy uwierzymy w Jezusa Chrystusa, uwierzymy w Jego zbawcze dzieło, to wespół z Chrystusem zostajemy ukrzyżowani. I to, co następuje przez wiarę w świecie duchowym, potrzebuje się urzeczywistnić, wykonać w świecie widzialnym, praktycznym, naszym codziennym życiu. I nikt i nic nie zmieni tego Bożego postanowienia dla starej natury. Stara natura, stary człowiek, grzeszny człowiek jest przeznaczony na śmierć. Tak Słowo Boże mówi. I my się tego trzymamy, tak jak jest powiedziane w Jeremiasza 15:2. Tak mówi Pan, kto przeznaczony na śmierć? Na śmierć. Więc jeżeli Bóg przeznaczył starego człowieka na śmierć, to co my mamy powiedzieć? Jakoś tak słabiutko. Jeśli Bóg mówi na śmierć, moja stara natura, to na śmierć. O, to mi się zaczyna podobać. I chciałbym, żebyśmy otworzyli drugi list do Tymoteusza, 2:11. Słowo, które będzie dzisiaj mottem przewodnim naszego dzisiejszego rozważania. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli zastosujemy się do tego, co Bóg mówi w swoim słowie odnośnie naszej starej natury, to mamy obietnicę, że będziemy razem z Nim żyć. Bóg określił bardzo wyraźnie, co się dzieje z człowiekiem, który się narodzi na nowo, w którego Bóg tchnie swoje życie i jak rozpoczyna się, jak przebiega ten proces umierania starej natury. List do Rzymian, 6 rozdział, werset 5 do 11. Czytajmy Słowo Boże. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czyli ta prawda teologiczna o śmierci, o współukrzyżowaniu wraz z Chrystusem starego człowieka i ożywiającym działaniu, rozbudzającym życie tego nowego człowieka, musi zostać praktycznie zastosowana. A może być praktycznie zastosowana tylko wtedy, gdy będziemy wierzyć temu, co Bóg powiedział w swoim słowie. A Bóg powiedział, że ty i ja, jeśli uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, umarliśmy dla grzechu. Jesteśmy wespół z Chrystusem ukrzyżowani. Bóg to powiedział i teraz mówi, żebyśmy się uważali za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. Bo tylko to sprawi, że będziemy praktycznie wchodzić w realność śmierci dla grzechu i życia dla Boga w Chrystusie Jezusie. Tylko gdy będziemy się trzymali wiarą tego. Inne miejsce, które to, ten sam proces opisuje tylko jakby z innej strony. List do Efezjan, 4 rozdział, 22 werset. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I znowu, ta sama prawda Słowa Bożego ma być zastosowana praktycznie w naszym życiu przez to, obrazowo mówiąc, abyśmy zdejmowali stare ubranie starego człowieka i przebierali się. Kto się lubi przebierać z was? No przebieramy się ciągle. Niektórzy może nie tak bardzo lubią, ale wiemy, na czym polega zdejmowanie starego ubrania i ubieranie nowego. I to jest ten proces. Właśnie dlatego, że Bóg dał nam nowe ubranie. Dał nowego człowieka, my mamy zewlekać siebie starego z jego poprzednim postępowaniem. I w związku z tym, z tą prawdą, chrześcijanin ma już tylko jeden kierunek. Tylko w jedną stronę podąża. Dzieje apostolskie, 26 rozdział, 17-18 werset. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Mamy kierunek. Od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga. 1 Piotra, 3 rozdział, 11 werset. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. A więc od złego do dobrego. Tylko jeden kierunek, tylko w jednym kierunku musimy podążać, żeby ten stary człowiek został wespół ukrzyżowany, a ten nowy, żeby mógł rosnąć. Inne miejsce, Tesaloniczan, pierwszy list, pierwszy rozdział, 9 werset. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Od bałwanów, od różnych bożków martwych, od bałwochwalstwa do Boga. Dzieje apostolskie 14:15. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Tylko jeden kierunek, słuchajcie. I ponieważ mamy jeden kierunek, wiemy, w jakim kierunku podążamy, trzeba też to robić jak najszybciej. Jeśli sprawa ma taką rangę, że ten wewnętrzny człowiek musi urosnąć, musi dorosnąć do wymiarów chrystusowych, a ten stary musi być wespół krzyżowany w praktyce, nie tylko w teorii, bo teorię znamy. Piękna teoria i prawdziwa, tylko że trzeba ją zrealizować. To po pierwsze trzeba określić swoje duchowe położenie. Wielu ludzi nie bardzo wie, w jakiej są sytuacji. Trzeba jak najszybciej zdecydować się i wybrać drogę zbawienia. Trzeba jak najszybciej oddzielić się duchowo od świata. Nie można czekać, że może później, może za rok, może jak będzie ciepło, to chrzest przyjmę. Chrzest jest takim duchowym znakiem oddzielenia się od świata. Chrzest sprawia, że już ten świat nie może nas uważać za swoich. I trzeba, gdy przychodzi świadomość, trzeba to robić jak najszybciej. Tak jak ci żołnierze gdzieś tam w czasie misji w Iraku, daleko od domu, ale gdy przyszło światło, przyszła świadomość, że trzeba pójść za Chrystusem, że trzeba związać swoje życie z Chrystusem, to trzeba to zrobić jak najszybciej, nie czekać nie wiadomo na co. I trzeba się spalić w oczach tego świata. Trzeba zgodzić się na to, że będziemy inni, że będziemy się odróżniać, że to może będzie dla nas niewygodne, może to będzie kompromitujące. Trzeba się na to zdecydować i podążać już tylko w jednym kierunku, bo jest tylko jedna droga, która prowadzi do życia wiecznego. Tylko jeden sposób na to, aby ten wewnętrzny człowiek mógł się rozwijać. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Chrystus teraz we mnie żyje. Praktyka wyraża się w ten sposób, że każdego dnia chodzę w wierze w Syna Bożego, trzymam się i podążam w tym kierunku i ta prawda Słowa Bożego zaczyna być w moim życiu widoczna. Jest jednak, bracia i siostry, niebezpieczeństwo, że ta wspaniała prawda, którą znamy ze Słowa Bożego, nie zadziała w naszym życiu jak należy. Pierwszym powodem jest to, że często słyszymy rozmydloną Ewangelię. Słyszymy takie kazania, czytamy takie książki, które uspokajają nasze sumienie, które sprawiają, że o ile nawet na początku mocno chcieliśmy dążyć w tym jednym kierunku, porządkować życie, poddawać się Chrystusowi, nie zgadzać się na żadne kompromisy w naszym życiu, to gdy zaczynamy słuchać takiej rozmydlonej Ewangelii, takiej liberalnej teologii, to wtedy zaczyna się w naszym życiu to zacierać. Także niebezpieczeństwo idzie ze strony złego przykładu letnich chrześcijan. Oto ktoś, kto odkrył prawdę, że został z Chrystusem ukrzyżowany przez wiarę, że teraz ma tylko w tym jednym kierunku podążać, przygląda się innym braciom i siostrom w zborze. Patrzy, a wcale ich życie nie jest aż takie jednokierunkowe, że oni w różnych kierunkach. Patrzy w piątek, ziu, w drugą stronę pojechał niż normalnie powinien. Patrzy w czwartek, On stoi w miejscu, podczas gdy trzeba było podążać. Patrzy, że zaczynają ludzie szukać swego, a nie tego, co Chrystusa Jezusa. Patrzy, że ktoś goni za bogactwem, za sławą i zdaje się, że chrześcijanin. Letni chrześcijanin. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, przeto wypluje cię z ust moich, powiedział Pan Jezus. To zagrożenie to może sprawić, że nie jeden chrześcijanin, który rozumie ze Słowa Bożego, że powinien dążyć wytrwale w jednym kierunku, może być przyhamowany z powodu złego przykładu letnich chrześcijan. Jeszcze jedno niebezpieczeństwo to zgorszenia. Zgorszenia mają, przyjdą, Pan Jezus zapowiadał, ale biada temu, przez kogo zgorszenia przychodzą. Kiedy człowiek, nowa dusza, pragnąca służyć Panu, zostanie zaszokowana, zgorszona z powodu grzechu w Kościele, z powodu grzechu w szeregach chrześcijańskich, złego zachowania, drastycznie sprzeciwnego tym celom. To są takie zewnętrzne, destruktywne wpływy, które przytrzymują czasem chrześcijanina w tym realizowaniu, wchodzeniu w prawdę o śmierci dla grzechu i życiu w Chrystusie Jezusie. Ale to jest, słuchajcie, można by powiedzieć jeszcze niewiele w porównaniu z tym, co jest dużo bardziej szkodliwego. Mianowicie dużo bardziej szkodliwe dla tego procesu jest maskowanie. Taka postawa chrześcijanina, który zaczyna w tym świecie się maskować. W liście do Rzymian w 12 rozdziale, 2 wersecie czytamy wezwanie apostolskie. A nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Niezależnie od tego, jaki mamy przykład z zewnątrz, niezależnie od tego, jakie wpływy do nas docierają od innych ludzi, od otoczenia, ważne jest, jaką my postawę we własnym sercu przyjmiemy. I to, co tutaj teraz przeczytaliśmy, dotyczy nie jakiegoś tam ogółu, tylko dotyczy mnie. Że ja mam dbać o to, aby nie upadabniać się do tego świata. Nieważne, co robi moja żona, co robi mój pastor, co robi moja ciocia, rodzice i tak dalej. Ważne, co ja robię. A ja mam się nie upadabniać do tego świata. Mamy tutaj takie wezwanie. Znamy takie zwierzątko, przynajmniej ze słyszenia, które jest mistrzem maskowania. Kameleon. Patrzcie, co potrafi zrobić po chwili, gdy się znajdzie na takim tle, w takim otoczeniu. Co się dzieje z jego skórą, jak się potrafi pięknie dostosować, że już wtedy na pierwszy rzut oka jakby go nie widać, nie rzuca się tak mocno w oczy. Zwierzęta maskują się po pierwsze w celu przetrwania. Powiecie, no to przyroda, to zwierzęta, one muszą jakoś przetrwać, więc tak kombinują. A co z chrześcijanami, co z wierzącymi w Jezusa Chrystusa, z tobą i ze mną, którzy znamy słowo, że nasza stara natura jest przeznaczona na śmierć i musi umierać, musi się to urzeczywistniać na co dzień, w ciągu tygodnia musi się urzeczywistniać, że ona umiera. I co wobec tego robię, czy czasem nie zaczynam się zachowywać jak te zwierzęta, które chcą ocalić tę starą naturę i próbuję się jakoś upodobnić do środowiska, do otoczenia. Mamy taką wzmiankę w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, 42 wersecie o tych wierzących Żydach, członkach Rady. I mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w Niego, czyli w Jezusa Chrystusa, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, aby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Więc ci ludzie na to Słowo Boże, kto przeznaczony na śmierć, oni nie powiedzieli na śmierć, tylko mówili, trzeba ocalić jakoś, trzeba się, no jednak znać z tłem. Nie możemy dopuścić do tego, że wezmą nas na celownik. Jak to niektórzy mówią, na widelec nas wezmą i będzie nam ciężko i wyrzucą nas, wyłączą nas z synagogi. Umiłowali bowiem chwałę ludzką bardziej niż chwałę Bożą. A więc mimetyzm, a więc upodabnianie się, maskowanie się, żeby przetrwać, żeby ich pozycja przetrwała, żeby ich kontakty przetrwały, żeby ich z parlamentu izraelskiego, dawniej Sanhedrynu, dzisiaj Knesetu, nie wyrzucili. No bo przecież to jest pozycja, to są diety, to są różne inne przywileje i tak dalej. Szkoda by było, bo oni będą wyrzucać tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Otrącą. Szkoda. Łatwo jest mówić o faryzeuszach, o członkach rady sprzed 2000 lat. Może trudniej spojrzeć w lustro i pomyśleć, czy się ja czasem nie maskuję w moim otoczeniu i środowisku. Wierzę w Pana Jezusa. O tak. Dziękuję Bogu za tę wielką prawdę, że jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Ale czy to widać? Czy to widać? Żeby to zobaczyć, to trzeba po prostu się wystawić, nie maskować się, bo właśnie to jest ten Boży sposób, praktyczny sposób na to, żebym umierał dla grzechu, umierał dla świata. Właśnie to jest ten sposób, przez to, że będę otwarcie żył z Chrystusem na tym świecie i przez to będę umierać. Już oni mi pomogą umrzeć nawet, jak ja bym sam nie chciał. To oni mi pomogą, żebym umarł dla grzesznego otoczenia. Jest też inna forma maskowania w celu przetrwania. To przyjmowanie postawy, pozy kogoś groźnego. Niektóre zwierzęta tak się maskują, że z natury słabe, bezbronne, niewiele mogące, narażone na to, na każdy atak, przybierają wygląd jakiegoś innego gatunku zwierzęcego, który jest strasznie groźny, jadowite i okropne. Pirania, która jest roślinożerna i jak to mówią Bogu ducha winna, przez ileś tam lat wykształtowała w sobie taki wygląd, że wygląda jak jedna z najgroźniejszych piranii. Chociaż to nie, ona nie jest taka straszna, ale inne zwierzęta, całe środowisko wie, że jak się zbliży do tej piranii na dole, to już nie żyje. Więc ta na górze, ta niegroźna, pływa sobie, bo wygląda tak samo, jak ta groźna i jej nikt się nie czepia. Jest wiele takich przykładów, a także wśród ludzi, że ludzie przybierają czasem jakąś pozę straszną. I na pewno się zastanawiacie, co za brat ukrywa się za tą maską. Czy to może być brat z naszego zboru jakiś? Może to twój mąż? A może to ja jestem? Nie pokażę wam. Niektórzy chrześcijanie przybierają, próbują taką pozę przyjąć w tym świecie, w swoim otoczeniu, żeby wywołać pewne wrażenie, żeby nawet inni pomyśleli, że oni są mocni, że oni się nikogo nie boją, że oni, lepiej do nich nie podchodzić. Niektórzy chrześcijanie przyjmują taką pozę. My w tym świecie jesteśmy na przegranej pozycji i to jest nasza szansa, że ten stary człowiek będzie umierał, a ten wewnętrzny będzie się rozwijał. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Apostoł Paweł mówi o swoim duchowym życiu. Kiedy tu się czuję mocny, to naprawdę jestem słaby. I Bóg tak postanowił, że my w tym świecie mamy być słabi, przegrani, odtrąceni i tak dalej. I to jest nasza szansa, że ten wewnętrzny człowiek będzie się rozwijał. A my czasem maskujemy tę naszą słabość i w różnych sytuacjach próbujemy zagrać rolę chojraka jakiegoś. Udajemy Greka, tego niech mi podskoczy, ja mam kontakty i tak dalej. Ja mam, co? Jakie kontakty? A ojca mam w niebie. No ten ojciec by chciał, żebyś pokornie chodził, a nie podnosił gęby, żebyś się nie wymądrzał, bo to jest szansa na to, żeby stara natura jak najszybciej umarła praktycznie. Nie wiem, czy chwytacie myśl. Ale kiedy my się maskujemy, przybierając postawę kogoś groźnego, to oddalamy ten czas, kiedy praktycznie stara natura umrze. Drugi list do Koryntian, 10:3. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. W ogóle wierzący człowiek nie powinien chwytać się tych różnych cielesnych sposobów, środków na to, żeby wywierać jakieś wrażenie na ludziach, żeby walczyć z nimi, żeby ich pokonywać. Jest taka prawda, prawda płynąca z przyrody, że zamaskowani żyją dłużej. Właśnie dlatego zwierzęta się maskują i robią te różne takie sztuczki, żeby przetrwać, żeby nie zginąć, żeby jak najdłużej żyć. Zamaskowani żyją dłużej. A co jest naszym celem, bracia i siostry? Czy naszym celem jest, żeby jak najdłużej przeżyć? Żeby ten stary człowiek jak najdłużej przeżyć? Żeby to nasze życie jak najdłużej, te nasze dawne wartości, nasze dawne pasje i tak dalej, stara natura, żeby jak najdłużej przeżyła? Nie. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Naszym celem jest doprowadzenie jak najszybciej, jak najkonkretniej do realności śmierci starej natury. Jak najszybciej ona musi umrzeć, a nie żeby jak najdłużej mogła przetrwać. Jest jeszcze inny powód maskowania. Niektórzy maskują się, żeby zdobyć względy otoczenia, względy swojego środowiska. Potrafią zrobić rzeczy, które są dla nich zupełnie obce, aby tylko się przypodobać innym, aby w jakiś sposób podejść inny, zyskać czyjeś względy. Gdy wierzący chłopak wychodzi wieczorem na miasto, to jak się charakteryzuje? Jak się przygotowuje do wyjścia na miasto, jeśli oczywiście nie idzie ewangelizować, tylko poderwać jakąś dziewczynę? Jak się charakteryzuje? Czy bierze Biblię pod pachę? O nie, co tam włosy robi jakoś tak, żeby było jazzy, czy jeszcze jak to się mówi? No, musi jakoś, no, lepiej żebym miał puszkę w ręku, bo chce poderwać jakąś dziewczynę. Słyszałem ostatnio taką historyjkę, że chłopak chcący zdobyć względy dziewczyny źle rozpoznał teren. Chciał jej zaszpanować i od razu się spalił, bo dziewczyna nie szukała takiego właśnie szpanera, tylko wierzącego chłopaka, poważnego wierzącego chłopaka. I spojrzała na niego i powiedziała: spadaj ty. I ja szukam wierzącego, ja szukam kogoś, kto kocha Pana Jezusa. Czyli po prostu źle się zamaskował, nie rozpoznał właściwie terenu. Słowo Boże mówi w Galacjan 4:17, i to jest ważne pouczenie na temat maskowania. Gorliwie o was zabiegają. To jest mowa o tym, że do zborów galackich przybyli ludzie, którzy zaczęli mocno zabiegać o ich względy. Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Czyli się zamaskowali, podchodzą was, mówią, jak jesteście super i tak dalej. Wcale to nie jest dobry zamiar, tylko to jest maskowanie, żeby przejąć serca, żeby przejąć kontrolę nad duszami zborów galackich i żeby oni potem o nich zabiegali. To jest coś takiego, co może się przytrafić również każdemu z nas, gdy nasza stara natura próbuje przetrwać, próbuje żyć, to ona szuka sposobu na to, żeby zyskać względy otoczenia, żeby się przypodobać, bo jeżeli się nie przypodoba, to zostanie odtrącona. Więc ta stara natura kombinuje, jakby to zrobić, jakby się przypodobać i maskuje się, żeby te względy zyskać. I normalnie wiem, żebym nie poszedł na te imieniny. Przecież co za miejsce dla wierzącego iść na te imieniny. Najwyższy czas, żeby mnie ta wykreśliła ze swojego kalendarzyka, że jeszcze tam mnie nie zaprasza na imieniny, bo mi się coś tam stało, do jakiegoś innego kościoła zacząłem chodzić i tak dalej. Ale, ale ta ciotka, czy tam ta znajoma, czy tam ktoś, to człowiek wpływowy i co tam, no czy na te polanki wpaść na imieniny, to przecież jest jednak zaszczyt. Lepiej, żeby mnie tam nie wykreślali z tej listy, bo to zawsze jest dobrze się pokazać w takim miejscu, być w takim miejscu. I to znowu oddala czas naszej śmierci, praktycznej śmierci dla grzechu. Jeszcze inny powód maskowania. Maskowanie w celu skutecznego ataku. Ten dżentelmen, którego widzicie, to nie jest ktoś, kto chce przytulić, ktoś, kto chce pomóc, poratować, pocieszyć, tylko ktoś, kto trzyma strzelbę w ręku. To też jest praktyką niektórych chrześcijan, że czasem, ażeby jakąś korzyść osiągnąć, ażeby coś zdobyć, próbują się maskować. Ukrywają swoje prawdziwe oblicze, aby jednak coś osiągnąć, aby czegoś nie stracić. Mamy także w liście do Galacjan, bo dotyczy to ogólnie tej samej sytuacji, opis ludzi, którzy pojawili się między wierzącymi. Apostoł Paweł składa to świadectwo, że nie baczyli na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Weszli, zamaskowali się, aby podbić w niewolę innych braci, innych wierzących. To maskowanie jest już bardzo dalekie w swoich celach od tego, co jest celem naszego chrześcijańskiego życia. Bo celem chrześcijańskiego życia jest doprowadzenie jak najszybciej, by stary, grzeszny człowiek umarł. Żeby to, co jest prawdą Słowa Bożego, stało się praktyczne, wykonalne w naszym codziennym życiu. Tutaj mowa o tym, że ktoś nie tylko, że chce przetrwać, jeszcze jak najdłużej przetrwać, ale wręcz umocnić się. Ta stara natura chce się umocnić, ta stara natura chce jeszcze innych podbić w niewolę, ta stara natura chce narzucić swoją wolę dla innych. I to w Kościele się też czasem odbywa, kiedy ktoś, kto nie idzie w tę stronę, żeby jak najszybciej zrealizować ten cel śmierci dla grzechu, tylko jeszcze bardziej idzie w tę stronę, żeby ta stara natura się umocniła i żeby jeszcze inni zaczęli myśleć tak jak ja, żeby jeszcze inni byli uzależnieni od moich cielesnych poglądów, od mojego sposobu życia. Nie wiem, czy to rozumiecie, ale przechodząc dalej, chciałbym, żebyśmy jasno jeszcze raz postawili sobie cel przed naszymi oczyma. Naszym celem, bracia i siostry, w tym świecie nie jest przetrwać jak najdłużej. Naszym celem nie jest, żeby ta nasza stara natura no jakoś się odnalazła w tych okolicznościach, że z jednej strony wierzy w Jezusa Chrystusa, a z drugiej no trzeba jakoś tutaj funkcjonować, jakoś żyć. Naszym celem jest po pierwsze za wzorem Pana Jezusa dać świadectwo prawdzie. W tym świecie zakłamanym, w tym świecie, gdzie ludzie prawdy słuchać nie chcą, my mamy dawać świadectwo prawdzie, mamy głosić słowo prawdy, mamy głosić słowo w czas czy nie w czas. Nie maskować się, tylko dać świadectwo prawdzie. To po pierwsze. Po drugie, mamy być światłością świata. To jest celem naszym, by być światłością w ciemności. Cały świat jest owładnięty mrokami ciemności, tej duchowej ciemności. A naszym celem jest świecić. Nie maskować się, nie ukrywać, nie chować tego światła gdzieś tam pod spód, żeby nie raziło, tylko świecić. A światło, gdy świeci, wywołuje reakcję. Źreniczki się rozszerzają, czy tam się zwężają, to zależy, kto się czego nałyka. Światło zawsze wywołuje reakcję, światło razi. Naszym celem jest wypełnić wolę Ojca, wypełnić wolę Bożą na tym świecie, gdzie wola Boża się w ogóle nie liczy. Są puste słowa, ludzie mówią, niech będzie wola Twoja i tak dalej i powtarzają w tysiącach kościołów, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. A gdzie im w głowie wola Boża? Naszym celem jest wypełnić wolę Bożą. Nie paplać, tylko wypełnić wolę Bożą. A wypełnianie woli Bożej w miejscu, w środowisku, w którym wola Boża się nie liczy, zawsze wywoła reakcję. Więc naszym celem, bracia i siostry, jest ostatecznie mówiąc kontrastowanie. Kontrastowanie z otoczeniem. W tym otoczeniu ciemności środowiska, w którym się znajdujemy, mamy kontrastować. Mamy w Słowie Bożym parę pięknych przykładów, wzorcowych postaw takiego zachowania. Chciałbym tylko dwa przywołać. Jeden przykład ze Starego Testamentu, przykład Nehemiasza. To był człowiek, który był powołany przez Boga do tego, żeby odbudować mury Jerozolimy. Miał wielu wrogów, jak wiemy, i ci wrogowie próbowali go namówić, żeby zaczął ratować własną skórę. Nawet wykombinowali, weszli w układ z prorokiem, którego tam przekupili, żeby w imieniu Pana ogłosił mu, że on musi ratować własną skórę i ma uciekać, schować się przy ołtarzu, żeby go nie zabili. I wtedy Nehemiasz, i bardzo mi się to podoba, odpowiedział, czy człowiek taki jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Nie pójdę. Będę na swoim stanowisku. Stanę i zginę, jakby co, ale nie będę się chował, nie będę się ukrywał, nie będę lawirował, żeby jakoś przetrwać. Dużo bardziej dobitnym przykładem jest przykład Pana naszego Jezusa Chrystusa. On od samego początku, gdy rozpoczął publiczną działalność, zmierzał do celu, by w Jerozolimie oddać życie za grzech świata. Nic go nie mogło przed tym zatrzymać. On zmierzał konkretnie do tego celu i przyszedł ta chwila kulminacyjna, wybiła właściwa godzina i Jezus powiedział, muszę dziś i jutro i pojutrze odbyć drogę, bo jest nie do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą. Nie miał żadnych wątpliwości, że idąc do Jerozolimy będzie składał życie za grzech świata, ale tam zmierzał, miał taką postawę, szedł prosto na śmierć, prosto na śmierć. Apostołowie mówią, mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? To nie na ludzką głowę. Stara natura szuka, jakby przeżyć, jakby przetrwać, jakby ocalić swoją własną skórę. Ale Jezus jest dla nas przykładem tego, że właśnie mamy iść w kierunku naszego przeznaczenia. Bracia i siostry, jeśli chcemy, aby Słowo Boże w naszym życiu się realizowało odnośnie śmierci starego człowieka, to chciałbym wezwać, abyśmy się odróżniali od świata, abyśmy kontrastowali z tym światem, z całym naszym otoczeniem. Odróżniajmy się od świata, praktycznie rzecz biorąc, po pierwsze jakością naszego codziennego życia. Możemy na tym poziomie się odróżniać od świata. Jak się odróżnia towar oryginalny, produkt oryginalny od fałszywego? Czym się on głównie różni? Czym się różni ciuch jakiś markowy od tego z Chin? Czym się różni? Wyglądem metki? Nie. Metka ta sama, chrześcijanin. Znaczy nie, jakaś tam inna, ale metka ta sama. Jakością właśnie się różni. Jakością weźmiesz w tym, pochodzisz. Słuchajcie, cudo, za 15 zł kurtkę kupiłem. Ale patrzysz, ledwo do domu doszedłeś, to już przy zamku coś się rozlazło, guzik odpadł przy pierwszym założeniu, a jak uprałeś, to już wiesz, że 15 zł uprałeś i koniec. Kontrastujmy ze światem poprzez jakość naszego życia. Niech świat widzi, że jesteśmy naprawdę uczniami Jezusa. Kontrastujmy miłością wzajemną. Jest dużo mowy o miłości, tylko że to są często słowa i nic więcej. Niedawno o tym żeśmy mówili. Pan powiedział, że po tym poznają wszyscy, żeśmy uczniami Jego, jeśli miłość wzajemną mieć będziemy. I ten świat też ma swoją miłość wzajemną, a Pan powiedział, że właśnie po tym poznają prawdziwych uczniów Jezusa, że będą mieli miłość wzajemną. Właśnie, bo chodzi tutaj o inną jakość tej miłości. Odróżniajmy się od świata trwaniem w uświęceniu, czyli tym jednokierunkowym życiem, że wciąż podążamy w tę samą stronę, że nie jest tak, że mamy tylko zrywy jakieś, zaczniemy przychodzić na nabożeństwa, że zaczniemy czytać Biblię, albo zaczynamy składać świadectwo o Jezusie, albo wyłączamy telewizor, mówimy, mam tydzień bez telewizora, hurra, jaki wspaniały chrześcijanin, tydzień bez telewizora, tydzień bez tego czy bez tamtego. To, co nas odróżnia od świata, to trwanie w uświęceniu. Na akcję to nawet przeciętnego katolika stać, żeby przez jakiś czas nie jeść mięsa w piątek, czy tam coś zrobić takiego, no bo tradycja mówi, że tak trzeba zrobić. Nasze życie odróżnia się od świata w tym, że ciągle trwamy w uświęceniu. Zamaskowani żyją dłużej. To jest dobra wiadomość dla tych, którzy chcą przetrwać. Lecz my odrzucamy maskowanie, odrzućmy maskowanie, bo nam przecież wcale nie chodzi o to, żeby przetrwać jak najdłużej. To jest pożądane dla tych, którzy chcą utrzymać starą naturę nietkniętą. Naszym celem jest jak najszybsze umartwienie tej starej natury, jak najszybsze doprowadzenie do tego, żeby ten stary człowiek praktycznie umarł. Dlatego odrzućmy maskowanie, bracia i siostry, bo to może daje jakiś tam komfort psychiczny, bo to pozwala zachować pewne przywileje, pomaga osiągać jakieś korzyści, ale oddala osiągnięcie celu, którym jest praktyczne współukrzyżowanie z Chrystusem. I wołam dzisiaj, miejmy odwagę odróżniać się od otoczenia, stanąć naprzeciw wszystkim jak trzeba, stanąć i zginąć jak trzeba. Co z tego, że ocalisz własną skórę, jak utracisz swoje świadectwo chrześcijańskie? Miejmy odwagę mówić prawdę, prawdę Słowa Bożego, nie tę naszą emocjonalną prawdę, ja ci prawdę powiem. Nie o tę prawdę chodzi, tylko o prawdę Słowa Bożego. I wzywam was, wystawiajmy starą naturę na pewną śmierć. Każdego dnia tak ją wmanewrujmy, żeby prosto wyszła na lufy tego świata. Żeby zginęła jak najszybciej, żeby ją parę razy zastrzelili. Żeby nie przetrwała, żeby jak najszybciej ten stary człowiek, który według Słowa Bożego, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa w sensie duchowym, został współukrzyżowany z Chrystusem, żeby się rozłożył praktycznie w naszym życiu jak najszybciej. Powstańmy do modlitwy. Może wiele lat się maskowałeś, może przywykłeś do tego, że ludzie z twojego otoczenia nie wiedzą, kim jesteś, nawet ci się to udaje. Zmieniasz maski raz tu, raz tam. I dzisiaj, słysząc to Słowo Boże, to rozważanie, zastanawiasz się, co dalej. To chciałem cię wezwać, zachęcić, abyś już dłużej nie odkładał tej decyzji, żeby wprowadzić w praktykę Słowo Boże. Zrzuć maski, przeproś Pana za to, że się maskowałeś i pójdź w stronę śmierci starego człowieka w sposób zdecydowany. Módlmy się.